Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Paweł Rakowski, ekspert od spraw Bliskiego Wschodu, jest przy telefonie. Dzień dobry, Pawle.
Dzień dobry, witam państwa.
No, z jednej linii frontu przenosimy się na drugi. Jaka będzie odpowiedź, jak eksperci uważają, jaka będzie odpowiedź Izraela na irański atak?
No cóż, przede wszystkim zdaniem większości obserwatorów Benjamin Netanyahu, jeżeli podejmie jakąś decyzję, to podejmie ją po konsultacjach z Amerykanami, no i też po świętach żydowskich, ponieważ rozpoczyna się teraz cykl różnych świąt żydowskich, to najprawdopodobniej to potrwa jeszcze przez półtora albo nawet i dwa tygodnie. No, Benjamin Netanyahu w trakcie tej wojny, obecnej wojny, która się rozpoczęła 7 października, już w sobie tak jakby szereg różnych możliwości i wariantów wykorzystał, tak więc zostały tylko te bardzo poważne możliwości, które są tak właśnie no, niemile widziane przez na pewno Amerykanów. Przede wszystkim chodzi o możliwy atak na irański program atomowy oraz możliwy atak na życie irańskiego przywódcy Ajatollaha Alego Chameneiego. Tak właściwie większość, tak już chyba wszyscy przywódcy różnych organizacji, którzy rozpoczynali tą wojnę, już nie żyją. Tak więc pozostaje pytanie, dlaczego Ali Chamenei miałby dalej żyć? Człowiek, który ma 84 lata, skrył się bardzo przytomnie gdzieś w czeluściach teherańskich, ponieważ w ostatnich tygodniach, a szczególnie dniach nawet wojna na Bliskim Wschodzie została mocno zintensyfikowana i tutaj Benjamin Netanyahu tak właściwie pokazuje, że nie żartuje, no i też przede wszystkim zapowiedział, że jego działania będą zmieniały Bliski Wschód, a co bardziej może zmienić Bliski Wschód, jak nie śmierć lidera islamskiej rewolucji, Islamskiej Republiki Iranu, który to likwidując wcześniej Nasrallah, czy likwidując wcześniej Ismaila Haniyeh, to była pewna zmiana rzeczywistości, ale region tak właściwie dopiero się zmieni, kiedy Ajatollah Ali Chamenei znajdzie się u Allaha.
Wywiad izraelski okazał się bardzo skuteczny i właściwie wszystko wiedzący, za wyjątkiem tego, co się zdarzyło 7 października zeszłego roku.
No to już pozostają teraz pewne wyjaśnienia, mianowicie to, że po prostu odcinek Strefy Gazy tak jakby był pod kuratelą innej instytucji niż słynny Mossad, który przez 17-18 lat tak właściwie przykleił się do dzielnicy szyickiej w Bejrucie, która to była obserwowana, analizowana za wykorzystaniem między innymi sztucznej inteligencji. No i też przede wszystkim, co jest niezwykle istotne, dość duża część wiedzy, jeśli chodzi o to, co się dzieje w Libanie, w Syrii i w innych krajach, mogła pochodzić z Iranu, ponieważ izraelskie służby wykazały też to, że akurat Iran dla nich jest bardzo wygodnym miejscem do funkcjonowania. Tak więc jedna instytucja państwowa dobrze działała, druga instytucja zawiodła, więc tak to bywa w różnych krajach demokratycznych, że ta jakość instytucji bywa różna. Natomiast oczywiście mamy w chwili obecnej też to, że obserwatorzy zastanawiają się, co mogło wnieść, albo raczej co mogło dodać to, że przywództwo chociażby Hezbollahu zostało wyeliminowane, skoro od kilku dni Izrael tak właściwie ściera się lądowo w południowym Libanie z tą organizacją i jest tak jak zawsze, to znaczy pomijając to, że nie mamy pełnej wiedzy w związku z cenzurą wojskową, jak i też tym, że przede wszystkim w pasie około 40-50 kilometrów w linii frontu nie masz praktycznie ludności cywilnej, tym samym też nie ma też obywatelskich korespondentów wojennych, którzy tak właściwie przez te 11 miesięcy dzielnie informowali o wszystkich ostrzałach, rakietach i incydentach. Wczoraj wedle izraelskich doniesień zginęło nawet i 14 żołnierzy, którzy w różnych incydentach podchodzili pod góry Libanu, no ale wiadomo, podejść pod góry Libanu łatwo nie jest i tam się spotykali z różnymi przeciwnościami. To też istotne. Wczoraj, albo raczej już dzisiaj w nocy, marynarka wojenna ostrzelała Bejrut, już nie tylko Dahiję, czyli tą dzielnicę szyicką, ale też rakiety poszły na najprawdopodobniej biuro albo mieszkanie, albo biuro i mieszkanie jednego z posłów libańskiego parlamentu przynależnego do Hezbollahu. No a przed chwilą, albo raczej kilka godzin temu, jest jednak drobna różnica czasowa. Izrael pierwszy raz w historii tak właśnie zaatakował w Syrii, znaczy w Syrii to akurat Syria jest non-stop bombardowana, ale pierwszy raz w historii zaatakował lotnisko Chmemei, to jest baza, która przynależy do Rosji. To jest niezwykle istotne, ponieważ tutaj zdaniem irańskich mediów kilka chwil przed irańskim atakiem na Izrael Benjamin Netanyahu wykonał rozpaczliwy telefon do Władimira Putina, tak jakby go trochę po to, żeby ten zainterweniował u swoich sojuszników i przymierzeńców w Teheranie. No a i tym samym sposobem tak właściwie Władimir Putin może żadnej interwencji nie wykonał, ale troszeczkę po prawie roku wojny nam się pojawił znowu na Bliskim Wschodzie. To też jest o tyle istotne, że ta wojna była prowadzona bez przynajmniej tej takiej politycznego opiniowania się w Moskwie, no ale przynajmniej w ostatnim posiedzeniu ONZ już było widać to, że Sergiej Ławrow ostentacyjnie witał się z przywódcami kilku krajów arabskich, które to oficjalnie przynależą do obozu zachodniego. No i tak trochę tu Rosja nam się coraz bardziej pojawia w tym konflikcie, chociaż w chwili obecnej już nawet i nie ma żadnych doniesień o jakichkolwiek stratach rosyjskich, no ale przynajmniej obiekty administrowane przez Rosjan zostały uszkodzone na terytorium Syrii.
Arabia Saudyjska milczy, czy też zabiera głos?
Arabia Saudyjska apeluje o to, żeby powstało państwo palestyńskie. To są apele, które są niejako reakcją na pewne doniesienia medialne, które nie wiadomo, czy są wiarygodne, ale od kilku dni tak właściwie media społecznościowe, ale też i nie tylko, ponieważ te komentarze idą między innymi już przez media globalne odnośnie tego, że Mohammed bin Salman, saudyjski następca tronu, miał gdzieś się wygadać odnośnie tego, że jego tak właśnie sprawa Palestyny w ogóle nie interesuje. No fakty są takie, że Arabia Saudyjska ale też inne kraje, ale Arabia Saudyjska przez całą tą wojnę podkreśla to, że państwo palestyńskie ma powstać na terytoriach zachodniego brzegu, wschodniej Jerozolimy i w strefie Gaza. A wiemy o tym, że jest do tego bardzo, bardzo odległa historia. Chociaż też te ostatnie doniesienia odnośnie tego, co mógł powiedzieć w jakichś kuluarach, czy mógł się wygadać w jakichś kuluarach saudyjski następca tronu, to zdaniem większości obserwatorów mógł powiedzieć to, co myśli, tak, ale oficjalne stanowisko jest takie, że bez realizacji tej koncepcji dwupaństwowej to się nie będzie normalizacji z Izraelem. No a w chwili obecnej widzimy, że cały ten odcinek wojny, wielkiej wojny na Bliskim Wschodzie, która niejako już dochodzi nam do rocznicy pewnej, która nabiera już rozpędu i się nie chce zakończyć. Trochę już wyszła, o wiele bardziej wyszła już poza sprawę palestyńską, ponieważ tutaj mam bezpośredni korespondencyjny pojedynek pomiędzy Izraelem i Iranem. Co więcej, Iran atakując Izrael niejako wrócił do tego konfliktu, ponieważ przez ostatnie kilka tygodni, kiedy to Izrael robił na terytorium Libanu praktycznie to, co chciał, bombardując i niszcząc największych ulubieńców Teheranu, czyli szyickich Hezbollah, no to wielu na Bliskim Wschodzie się pytało, gdzie jest Iran? Gdzie jest Iran, się pytano, nawet kiedy to zlikwidowano Hassana Nasrallaha. Iran, tak właśnie irańscy decydenci dość mocno wiekowi mówili, że wszystko w swoim miejscu i w swoim czasie, no i te swoje miejsce i swój czas był dwa dni temu, ale oczywiście dużo rakiet, mało ofiar, ale to już jest odmienny temat i odmienna rozmowa.
I inna rozmowa, ale zaznaczmy i powiedzmy, jak silna jest armia irańska.
Znaczy, no cóż, no armia, Iran, Islamska Republika Iranu, przede wszystkim trzeba powiedzieć to, że jak każdy reżim ma tak właśnie dublowanie struktur, to znaczy jest i armia irańska, która składa się z żołnierzy poborowych, którzy stanowią tak właściwie cały konglomerat tych różnych narodów i społeczności i grup etnicznych, które się składa Islamska Republika. No i jest oczywiście Irańska Gwardia Rewolucyjna, czyli te nazwijmy to NKWD Turbanu, które to załatwia wszystko inne, co jest akurat do załatwienia, jeśli chodzi o rynek wewnętrzny, regionalny i globalny. Natomiast armia irańska jest wedle wszelkich komentarzy niedofinansowana i dość skromna, jeśli chodzi o swoje uposażenie i możliwości. Natomiast wszystko to, co reżim ajatollahów ma i się dorobił przez te 45 lat istnienia, w tym też cały program atomowy, rakietowy i dronowy, to jest w posiadaniu Irańskiej Gwardii Rewolucyjnej. Natomiast jeszcze nawiązując tutaj do tych pewnych relacji, w ostatnim wywiadzie dla CNN z Javad Zarif, czyli wiceprezydent spraw strategicznych, notabene absolwent amerykańskiej uczelni, jak i też były irański ambasador przy ONZ, jak i też przede wszystkim szef irańskiego MSZ-u w czasach poprzednich, to on był jednym z twórców JCPOA. Przypomniał, że akurat generalnie Iran i Rosję łączy biznes, to że akurat Iran sprzedaje swoje rakiety i drony Rosjanom z tego względu, żeby dostać dewizy. To, że akurat Władimir Putin płaci za drony i rakiety Iranowi amerykańskimi dolarami, które tak rozpaczliwie są potrzebne dla gospodarki. No i też przede wszystkim nowa ekipa, która się wyłoniła w wyniku czerwcowych wyborów po katastrofie lotniczej w północnym Iranie, tutaj deklaruje dość otwarcie, że chętnie nawiązałoby do dobrych czasów współpracy z czasów Baracka Obamy i że kwestia powrotu do JCPOA, czyli do tego układu atomowego, który został wypowiedziany przez Donalda Trumpa, jest bardzo dla nich mile widziany i też wiele głosów na Bliskim Wschodzie jest takich, że jeżeli dojdzie do wyboru Kamali Harris, no to tak właściwie droga do resetu teherańsko-waszyngtońskiego jest otwarta, co o tym też trzeba pamiętać, że o tym też wie doskonale, między innymi dzięki swojemu, może nie wiem czy służbom, ale na pewno doświadczeniu politycznym Benjamina Netanyahu. Tym samym sposobem też mamy odpowiedź, dlaczego rozpoczęła się trochę w cieniu palestyńskim i palestyńskich zakładników, przede wszystkim izraelskich, i zakładników gnijących w Strefie Gazy, ta awantura pomiędzy Izraelem i Hezbollahem, Izraelem i rebeliantami Huti, Izraelem i Iranem, ponieważ im większy konflikt Izrael będzie miał z Iranem, tym ten czas pomiędzy resetem amerykańsko-irańskim jest coraz odleglejszy.
To jeszcze na zakończenie powiedz, czy masz wgląd w opinię publiczną, czyli w media izraelskie, czy Netanyahu ma, premier Izraela ma poparcie i czuje poparcie całego Izraela?
To znaczy po piątkowym zlikwidowaniu Hasana Nasrallaha, to patrząc to, co się działo, czyli to było jedno wielkie narodowe święto, które było zarówno na ulicach miast, wsi, kibuców i nawet i w izraelskich telewizjach, wręcz w trakcie programów publicystycznych niejako tańcowali z radości na wieść o tym, że umarł wróg. Natomiast ta radość zakończyła się właśnie wraz z irańskimi rakietami, kiedy to Irańczycy przypomnieli się i to, że w trakcie jednej chwili cały kraj schował się do schronów. No i też ten atak tak właściwie poprzedziła taka informacja, że siedziby Mossadu, Ammanu, czyli wywiadu wojskowego, jak i też Shin Bet, czyli tej służby bezpieczeństwa, która odpowiada właśnie za Strefę Gazy, która to właśnie mogła być największym winowajcą klęski izraelskiej wiedzy i armii i technologii 7 października. Placówki tych urzędów zostały ewakuowane z Tel Awiwu w związku z tym, co leciało z Iranu.
Pawle, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Paweł Rakowski, ekspert do spraw bliskowschodnich, był gościem Poranka Wnet, a teraz czas, byśmy przenieśli się nad Sekwanę.